Chwała Panu. Ja tak trochę znienacka, wiecie, dzisiaj brat Władek rano zadzwonił, żeby chciał z Darkiem rozmawiać, a Darek był zmęczony po nocy, więc ja mówię, no czy go budzić? Nie, on, nie, nie, ale to powiedz, czy ty byś nie miała się czymś podzielić? No i tak sobie myślę, czy Boże dziecko ma prawo powiedzieć, że nic nie przeżywa, a czy ma prawo powiedzieć, że nie ma się czym podzielić? Ja w ostatnim czasie, właściwie zaraz do tego dojdę, ostatnio czytałam sobie akurat o tym, jak Salomon budował świątynię, ile pieniędzy, ile energii i czasu poświęcił na zdobycie najlepszych materiałów, tych cedrów, drzewa oliwnego, szczerego złota, i to wszystko było takie, no ten opis mamy na dwa rozdziały, więc nie będziemy, myślę, go czytać. W pierwszej księdze królewskiej, także zachęcam was, jak będziecie chcieli, to możecie sobie poczytać 5 i 6 rozdział. I tak się zastanawiam, no tak z jednej strony czytałam, jakie to wszystko było ładne, jakie strojne, piękne, no a potem tak popatrzyłam na życie Pana Jezusa na ziemi tutaj, które było tak jakby no, całkowitym przeciwieństwem takiego takiego szukania bogactw tego świata. I tak sobie pomyślałam, że w jednym z listów jest powiedziane, że my jesteśmy tą świątynią dzisiaj, że to my jesteśmy tym miejscem, które ma być właśnie takie piękne, takie szczególne, takie wyjątkowe, poświęcone, jak najbardziej właśnie przyozdobione. I czym możemy się ozdabiać? I tak zastanawiałam się, że to jest właśnie dbanie o nasz charakter, o nasze postępowanie, zachowanie, to co z nas wypływa. I no i tak musiałam się zastanowić, czy też poświęcam temu, jak się właśnie, jak żyję, co mówię, czy jestem zachęceniem, zbudowaniem dla innych. No i musiałam się zastanowić, że i dojść do takiej refleksji, że niestety bardziej to może, nie wiem, dbam o kwiatki, o ogródek, żeby to ładnie wyglądało, niż żebym właśnie z taką pasją, jak tutaj jest powiedziane, jak tutaj przystąpili do budowy i do upiększania. Czy też tak bardzo zależy nam na tym, żeby nasze wnętrze też było takie piękne w takim kontekście. I tak pomyślałam sobie, chciałabym się podzielić z wami taką jedną sytuacją, która ostatnio widzę, że Pan Bóg zmienia bardzo, bardzo dużo we mnie. I myślę, że to jest właśnie takie to Jego upiększanie tym szlachetnym złotem, tymi pięknymi rzeczami. Jak wiecie, mieszkamy z babcią, którą właściwie tak jesteśmy takimi przeciwieństwami, jeśli chodzi o charakter. Ja jestem taka no, zdecydowana, energiczna, a babcia właśnie jest taka bardziej panikarz. Teraz też ze względu na to, że ma chore nogi, też, no, też ją to tak dołuje, że nie może już tak sobie sprawnie chodzić, nie może nigdzie zajść, nie może nic zrobić, nie jest pomocą dla nas taką, jakby mogła być. Widzi sąsiadkę, która coś tam robi w ogródku, to ją jeszcze bardziej tak dołuje. I generalnie był taki czas, kiedy te różne takie też przypadłości, czy też ze zdrowiem, no to się nam wydawało, a babcia tak zawsze przesadza, zawsze to takie jest. I tak czasem miałam tego dość, bo sobie myślę, no trzeba się wziąć, no trudno, nie da się tego zmienić, trzeba się z tym pogodzić jakoś i jakoś, no nie ma się tak źle, ma nas, ma wnuczki, troszczymy się o nią, o dom, ma się całkiem dobrze, jak na tą okoliczność, w której się znalazła. I dlaczego cały czas tak jest? I miałam taką surowość dla niej, nie byłam taka wyrozumiała. Wyrozumiałość to jest cecha, której nie posiadam naturalnie. To jest cecha, którą wierzę, że Pan Bóg musi we mnie od nowa, od początku budować. No i to było takie trudne. I w ostatnich miesiącach mieliśmy też takie różne przejścia, że zaczęła się tak gorzej czuć, zwłaszcza nocami to się działo, że budziła mnie tam o 12, o 2, czasem o 5, o różnych porach, wołała mnie tam do siebie, że ona się tak źle czuje. Raz nawet no, objawy były takie, jakby miała mieć zawał, więc wezwaliśmy pogotowie, przyjechało, no nic nie, wzięli ją nawet do szpitala, nic nie wyszło. Okazało się, że to jest wszystko na tle właśnie takim nerwowym, stresów, jakiegoś takiego przejęcia się. No i wszyscy tak sobie no, patrzyliśmy z takim politowaniem na siebie, no babcia znowu wymyśla, tak wyprawia coś tam. I w pewnym momencie tak jakoś, myślę, że to już był początek może takiego Bożego działania w tym, że no przestała mi tak mówić, że się musi wziąć w garść, że się ma zmobilizować, tylko z taką jakąś większą wyrozumiałością właśnie do niej podeszłam. No i babcia się tak zaczęła też otwierać z różnymi rzeczami, że, no, że mówiła, że tu ją to boli, że tego nikomu nie powie, ale tak z tego powodu jest jej smutno. No i że możesz mi wierzyć albo nie, ale to takie jest. I tak zauważyłam, że mam więcej takiej czułości względem niej. No i ostatnio miałyśmy też taką sytuację znowu, a mimo że już jest, no, zdiagnozowano u niej też depresję teraz ostatnio i jest na tabletkach. I było trochę lepiej, ale ostatnio znowu było tak gorzej i też znowu właśnie akurat chyba się mecz skończył, poszliśmy spać i no i 12 godzina słyszę, babcia woła: Marta, no więc pędzę tam do niej. No i babcia właśnie taka cała rozdygotana, roztrzęsiona, upłakana, opowiada mi tam, że się jej coś złego śniło, że takie koszmary i tak się cieszę, że mogłam z taką miłością właśnie, nie z takim jakimś rozczarowaniem, dobra babcia to tylko sen, połóż się i daj ludziom spać, tylko mogłam ją tak naprawdę z serca przytulić, mogłyśmy się tam pomodlić, właśnie tak właściwie to ją pocieszałam tak jak dziecko, tak właśnie siedziałam koło niej, tak ją mogłam głaskać i... No i w sumie tak pomodlić się z nią, powiedzieć, że Pan Jezus tu z nią jest, że to był właśnie sen, ale prawda jest taka, że nie jest tak źle, że się ma dobrze, no i siedziałyśmy tam razem i czekałam tak, aż się uspokoi, no i potem się już położyła taka spokojniejsza i no zobaczymy jak będzie, to nie jest skończona historia, ale cieszę się, że Pan Bóg daje mi taką właśnie taką wyrozumiałość i naprawdę taką miłość i współczucie względem niej, że no nie patrzę już teraz na to, znowu coś się, jak to wymyśla czy nie wymyśla, tylko mogę być naprawdę takim, wierzę, że wsparciem dla niej i wierzę, że też no też ona ma takie zaufanie do mnie, że mówi mi dużo takich rzeczy, których później, ale nikomu tego nie mów, no więc jestem takim powiernikiem jakimś i cieszę się z tego, że właśnie Pan Bóg tak wlewa taką miłość w moje serce, że mogę się tak ze serca o nią też modlić i wierzyć w to, że przyjdzie też Jego dotknięcie dla niej i Jego rozwiązanie dla niej. I także tym się chciałam tak podzielić, jednocześnie zachęcając nas, żebyśmy spojrzeli na nasze własne świątynie, jak tam wyglądamy i co mamy do upiększenia. Czy rzeczywiście dajemy to, co najlepsze Panu Bogu, tak jak Salomon. Bo tak jak jest napisane w jednym z listów, że to, co ma wartość przed Bogiem, to nasz ukryty wewnętrzny człowiek, który jest schowany w Bogu i to tak naprawdę się liczy. Także życzę, żebyśmy to pielęgnowali z taką uwagą, jak tą resztę rzeczy w naszym życiu. Amen.
Chwała Panu Jezusowi. Marta w zasadzie zrobiła dzisiaj wstęp do tego, co dzisiaj będę mówił, o czym będę się dzielił. A chciałbym mówić o łasce Bożej i na naszej reakcji na nią. Dlatego, że Biblia tak jasno i wyraźnie mówi nam o tym, że łaska Boża nam się objawiła, że ona się okazała, ale też w związku z tą łaską Bożą Pan Bóg oczekuje od nas, wierzących ludzi, ludzi, którzy skorzystali z tej łaski, odpowiedniej reakcji, odpowiedniego stosunku do tego, co Pan Bóg uczynił dla nas. Biblia mówi, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli jeszcze nie było nieba, nie było ziemi, ale Bóg był, Bóg istniał. On jest. Kiedy spotyka się z Mojżeszem, to przedstawia się: ja jestem. On jest. Kiedy czytamy o objawieniu Jana, kiedy Pan Jezus jako ten Król Królów i Pan Panów się objawił apostołowi Janowi, to mówi: jestem tym, który był, który jest i który ma przyjść. On zawsze jest. Bóg jest poza czasem, przestrzenią i materią. Dzisiaj ludzie próbują tego Pana Boga sprowadzić do materii i udowodnić sobie, że On istnieje bądź nie istnieje. Ale Słowo Boże nam jasno i wyraźnie mówi, że On jest duchem i przebywa w tym królestwie niezniszczalnym i wiecznym. Kiedy Piłat rozmawiał z Jezusem, to Pan do niego powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Jeśli by było z tego świata, to moi słudzy walczyliby. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. Pan Jezus przyszedł z tego wymiaru duchowego, z tego wymiaru, w którym istnieje i przebywa Bóg Wszechmogący. Ten, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na nich, który każdemu z nas dał życie i istnienie i który chce, aby to Jego stworzenie mogło się z Nim pojednać, dlatego że przez grzech przyszła destrukcja, przyszła śmierć i Pan daje nam swoją łaskę, okazuje nam swoją łaskę. Otwórzmy Słowo Boże na liście do Tytusa. To jest taki krótki list, tylko 3 rozdziały. Ja chciałbym na pewnych wskazówkach, które apostoł Paweł, kiedy pisze do Tytusa, przekazuje tutaj. 2 rozdział listu do Tytusa od 11 do 15 wersetu. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Apostoł Paweł przekazuje słowo, które jest słowem od Pana, które zostało natchnione przez Ducha Świętego. I on powiada, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I to jest taki amen. Z tym się wszyscy zgadzamy. Łaska Boża objawiła się dla wszystkich ludzi. Samo znaczenie łaski oznacza niezasłużony dar. Nikt na to nie zasługiwał z Bożej strony. Żaden człowiek nie zasługiwał na Boże zmiłowanie, na Boże miłosierdzie. Nikt z nas. Ale Biblia mówi, że łaską zbawieni jesteście, Boży to dar. Pan Bóg dał nam łaskę i ta łaska objawiła się w tym, że Bóg zbawił człowieka przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć, przez dzieło krzyża. Pan Jezus zapłacił całkowitą i pełną cenę, aby każdy miał dostęp do tej właśnie łaski, którą Bóg nas chce zbawić. I apostoł Paweł mówi, ona się objawiła, okazała dla każdego człowieka. Pan Bóg przedstawia swoją łaskę każdemu człowiekowi i przemawia do każdego człowieka. Kiedy Paweł głosił na Areopagu, to użył tam takiego sformułowania, że teraz Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Właśnie przez łaskę Bożą Pan Bóg teraz wzywa wszystkich ludzi. Ta łaska się okazała, ona jest zwiastowana, począwszy od Pana Jezusa, przez apostołów, aż do dzisiejszego czasu Duch Święty dotyka wiele serc. Łaska Boża jest zwiastowana. To nauczanie o Bożej łasce polega na tym, że każdy człowiek ma możliwość być uratowany od śmierci wiecznej, i również przez tą łaskę Bożą będzie mógł żyć tak, jak podoba się to Panu. Że Bóg daje łaskę, aby żył, jak to się podoba Panu. Martusia mówiła tutaj o tym, że Salomon gromadził te drogocenne rzeczy, aby zbudować świątynię. Że wiele wysiłków to zostało włożone. I że my jesteśmy Bożą świątynią. Tym Bożą budowlą, która ma służyć jako mieszkanie Ducha Świętego. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, to pyta się ich, w zasadzie takie retoryczne pytanie zadaje, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Zapomnieliście o tym? W jakim kontekście apostoł zadaje to pytanie? No właśnie w kontekście nieprawidłowości, które tam miały miejsce. Że życie, które prowadzili, sposób, jaki działali, nie licował z tym, kim byli według powołania, według oczyszczenia, które Bóg im dał. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, a Duch Boży mieszka w was? I że świątynia Boża jest święta, a kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. A więc łaska Boża okazała się zbawienna dla wszystkich ludzi. Każdy ma możliwość dostąpić zbawienia. Każdy ma możliwość dzisiaj zawołać: Boże, bądź mi miłościw, i Pan to uczyni. Oczyści serce, które woła o oczyszczenie, które woła o zbawienie. Ale apostoł Paweł, kiedy pisze tutaj, to nie mówi tylko o tej łasce Bożej, która objawiła się jako zbawienna dla wszystkich ludzi, bo rzeczywiście taką się objawiła, ale również ta sama łaska Boża wykonuje pewne dzieło, pewną pracę w życiu człowieka zbawionego, innymi słowy, w życiu człowieka, który przyjął Bożą łaskę. Objawiła się ta łaska zbawienna dla wszystkich ludzi i dalej wylicza, dalej mówi o czymś, co ta łaska ma wykonywać, czy ma, jaki ma mieć wpływ na życie tego, który przyjął tą łaskę. No chyba, że ktoś nie przyjął łaski Bożej. Ale jeśli przyjął łaskę Bożą, został zbawiony, to Słowo Boże mówi tak, że ta łaska Boża, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi, naucza nas. Naucza nas pewnych rzeczy. Innymi słowy, również wzywa nas do określonego kierunku, do określonego działania. Wzywa nas, abyśmy po pierwsze wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Apostoł tutaj wyraźnie zaznacza, że ten świat jest doczesny. Czyli trwa jakąś chwilę, jakiś czas. Na tym świecie mamy żyć we właściwy sposób, jeśli przyjęliśmy łaskę Bożą, która stała się dla nas zbawienna. Czy dla ciebie, bracie i siostro, stała się łaska Boża zbawienna? Przyjąłeś ją? Amen? Jesteśmy o tym przeświadczeni. Chwała Bogu za to, że Bóg obmył nasze grzechy, oczyścił i usprawiedliwił. Jeśli wyznaliśmy je przed Panem, poprosiliśmy o oczyszczenie, to się stało. Ale ta sama Boża łaska, którą Bóg nam dał, aby nas oczyścić od grzechu, aby nas usprawiedliwić, aby dać nam pokój serca i zwolnić od kary wiecznej, ta sama łaska wzywa nas i mówi nam, jakie ma być moje i twoje życie tutaj, na tym doczesnym świecie. Co mamy robić? W jaki sposób ta Boża świątynia ma być budowana? Pan nas zrodził do królestwa przez słowo swoje i przez działanie Ducha Świętego. Ale tutaj jesteśmy wezwani jako nowe stworzenia, abyśmy przyjmowali nie na daremno Bożą łaskę, ale byśmy ją przyjmowali tak, żeby to miało wpływ na nasze życie i naprawdę te rzeczy, o których Boże Słowo nam mówi, żeby się to przejawiało. Że ta łaska Boża właśnie naucza nas, abyśmy się wyrzekali pewnych rzeczy, rezygnowali z pewnych rzeczy. Z jakich rzeczy? No, niebożych rzeczy. Rzeczy, które nie podobają się Panu. rzeczy, które stoją w sprzeczności z Bożą wolą. Kiedyś koledzy w wojsku mi mówili, że jestem biedny. I nie mówili tego dlatego, że mieli na względzie mój stan portfela. Ale wiecie, dlaczego mówili mi, że jestem biedny? Bo ja nie mogę robić tego czy tamtego. I wymieniali całą listę bezbożnych rzeczy. I według nich byłem biedny. Bo nie robię tego czy tamtego, nie idę w tym czy tamtym kierunku. Ja wtedy mówię, chłopaki, wy się mylicie. Ja tych rzeczy nie chcę. Ja do tych rzeczy mam wstręt. Ja rezygnuję z tych rzeczy. Nie chcę tego, bo to nie podoba się mojemu Ojcu w niebie. A jeśli coś nie podoba się mojemu Ojcu w niebie, to nie dlatego, że miał takie widzimisię, ale dlatego, że zależy mu na moim dobru, na moim szczęściu, na błogosławieństwie dla mojego życia. Kiedy czytamy przypowieści Salomona, to w pewnym momencie Salomon mówi do tego swojego syna, do którego pisał i mówi: synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, pilnuj moich słów. I w pewnym momencie takie zdanie wypowiada: dlaczego miałbyś powiedzieć, dlaczego gardziłem dyscypliną, dlaczego szedłem złą drogą i teraz spotkało mnie zło? Ja mówię to trochę parafrazując. Dlaczego nie posłuchałem Twojego słowa? A więc, kochani, jeżeli jesteśmy zrodzeni z Ducha Bożego, to wyrzekanie się bezbożności jest przyjemnością, jest radością. Dla dziecka Bożego będzie radością poszukiwanie tego, co podoba się Panu. Apostoł Jan powiedział, że jeśli ktoś wierzy w Boga, albo mówi, że go miłuje, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą. A kawałek dalej mówi, że przykazania jego są tak uciążliwe, tak? Nie są uciążliwe. Dlaczego? Bo ta Boża miłość naszego serca dotknęła i chcemy tych Bożych rzeczy. I dlatego ta łaska Boża wzywa nas, abyśmy się wyrzekali tych rzeczy. Wyrzekali. Czasami są rzeczy, powiedzielibyśmy takie jakby neutralne. Nie możesz powiedzieć, że to jest złe, ale też do końca nie możesz powiedzieć, że to jest dobre. Ma to jakiś wpływ na twoje życie. Apostoł Paweł mówi, że bo wy do wolności powołani jesteście, bracia. Ale do jakiej wolności? Może się później odniosę do tego. I potem mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się zniewolić żadnej rzeczy. Wiecie, mogę się dać zniewolić tym pięknym ogródkiem, o którym Marta mówiła. To nie jest zła rzecz, mieć piękny ogródek. Ale ten piękny ogródek może stać się dla mnie bożkiem. To może być wszystkim. Cokolwiek jest dobre, Bóg chce, abyśmy używali rzeczy, które są na tej ziemi. Dał nam to. Kiedy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej, to Pan im dał jedno szczególne przykazanie. Bacz albo zważ, kiedy wejdziesz już do ziemi i usiądziesz pod swoim drzewem czy w swojej winnicy i zaczną ci się mnożyć plony, to pilnuj czego? Zważ na co? Abyś czasem nie zapomniał na Pana, twojego Boga. Bo te dobra mogą stać się dla ciebie już wszystkim i będziesz uważał, że jest wszystko. Więc są rzeczy, które Duch Święty może nam objawiać w naszych sercach. Może dla kogoś to będzie rzecz normalna, ale dla ciebie może to być pęto czy sidło, które diabeł będzie próbował złapać twoje życie czy moje życie. Cokolwiek na tej ziemi jest, będzie nas to próbowało złapać. I że mamy się wyrzekać bezbożności, światowych pożądliwości, a na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie. No wiecie, to jest strasznie niemodne dzisiaj słowo. Ogromnie niemodne. No pohamowywać się przed czymś. być wstrzemięźliwy, być człowiekiem, który po prostu sprawdza, gdzie postawi swoją nogę i następny krok. Pohamowywać się. Jedz i pij i używaj świata. To jest motto dzisiejszego wieku. Wykorzystaj szansę. Wiecie, jeden z takich moich znajomych kiedyś napisał takie zdanie: życie jest tak krótkie, więc go trzeba wykorzystać. No, samo zdanie samo w sobie jest dobre, tylko co ma na myśli ten człowiek, kiedy chce to życie wykorzystać? W jaki sposób on chce wykorzystać? Jeśli jesteś człowiekiem światowym, to będziesz próbował tych rzeczy, które na tym świecie, będziesz próbował wszystkiego nagarnąć, skorzystać, wypróbować, raz się żyje. Tak? Ale jeśli łaska Boża działa w twoim sercu i ty pozwalasz, aby ona ciebie nauczała, to będziesz na tym doczesnym świecie właśnie żył w taki sposób, w jaki objawia to tobie Boże Słowo, działanie Ducha Bożego w twoim sercu. Będziesz chciał wykorzystać ten czas. I apostoł Paweł również użył tego słowa wykorzystać. Wykorzystując czas, bo dni są złe. A więc człowiek bezbożny będzie czas też wykorzystywał, ale w zupełnie innym kierunku niż Boży człowiek, który wypełniony jest łaską Bożą i chce, aby Boże rzeczy wypełniały się w jego życiu. Aby ta świątynia była coraz bardziej ozdobiona Bożymi rzeczami. Sprawiedliwie i pobożnie żyli. Sprawiedliwie i pobożnie żyli. To słowo pobożny też dzisiaj nie pasuje do tego świata. No człowieku, no przestań. Ty chcesz być pobożny. Zostaw to tam już staruszkom, ale ty chcesz być pobożny. Czyli iść w kierunku Boga, tego, co On powiedział, bo On powiedział. Pewien kaznodzieja użył takiego przykładu, który mi się wcześniej już nasunął, kiedy słuchałem jego kazania. Mówił na temat tego, co się dzieje dzisiaj w świecie, jakie są trendy i tego, co Bóg na ten temat mówi, co Bóg powiedział. I on potem jakby do podsumowania dochodzi i użył takiego przykładu, że jego wnuczek był z nim tam rano, bo rodzice gdzieś poszli i on go się nim opiekował, zjadł śniadanie. I wtedy mówi ten dziadek do tego wnuczka, właśnie ten kaznodzieja: wiesz, idź i zmień sobie już teraz piżamkę, już możesz się przebrać. A wtedy ten wnuczek z pełnym przekonaniem mówi: ale tata powiedział, że dzisiaj mogę sobie dłużej pochodzić w piżamce. I to było wszystko. Tata powiedział. Nieważne, co ktoś mówi z zewnątrz, ale tata powiedział. I Boży człowiek, który napełniony jest łaską Bożą i chce, aby ta łaska Boża pracowała w nim, nieważne, kto mówi i co mówi, ale ważne, że Ojciec powiedział, że Bóg powiedział. Taki człowiek będzie się tym właśnie kierował, i na tym doczesnym świecie będzie sprawiedliwie i pobożnie żył. I więcej, tu jest mowa jeszcze o nadziei. Nie tylko, że mamy, powiedzmy, tą świątynię Bożą przyozdabiać tymi Bożymi rzeczami. Tu jest powiedziane również o nadziei, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Kto może oczekiwać na powtórne przyjście Pańskie i tak jak Piotr to pisze, żarliwie i z cierpliwością? Jaki rodzaj ludzi może właśnie te rzeczy mieć jako rzeczywistość w swoim sercu? Czy ktoś, kto idzie w kierunku świata, świeckości, świeckiego sposobu myślenia, sposobu życia, czy taki człowiek oczekiwał będzie na to, że Pan przyjdzie, żeby się Jemu podobać? Myślę, że taki człowiek tego nie będzie czynił. Ale apostoł jasno daje do zrozumienia, że mamy doczesny świat, mamy łaskę Bożą, która nas zbawiła a z drugiej strony naucza nas i wzywa nas do czegoś, abyśmy wyrzekli się tych rzeczy światowych, rzeczy doczesnych, a szli i naśladowali Pana Jezusa. Sam Pan Jezus, kiedy głosił tutaj słowo, Ewangelię, Ewangelię Królestwa, Ewangelię Zbawienia, to on mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech wyrzeknie się już nie świata, ale samego siebie. Niech wyrzeknie się samego siebie i mnie naśladuje. I wiecie, w tym kontekście muszę sprawdzać moje życie, moje serce. Czy naprawdę korzystam z Bożej łaski i ona dokonuje przemiany, dokonuje tej pracy. Owszem, jest to proces, ale nie mogę jakby odejść na bok, ale trzymać się tego, co Boże Słowo mówi, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Wiecie, wierzę, że każdy na nowo narodzony człowiek, narodzony z Ducha Świętego, człowiek, któremu zależy na tym, aby podobać się Panu, w jego sercu coraz bardziej i bardziej będzie wzrastać to pragnienie spotkania się twarzą w twarz z tym, który go odkupił i na którego oczekuje. Amen. Wierzę, że takie właśnie pragnienie będzie rodziło się w sercu takiego człowieka. W kontekście powtórnego przyjścia Pana Jezusa, dzisiaj w świecie chrześcijańskim i nie tylko chrześcijańskim jest wiele zamieszania, wiele różnych doktryn i nauk. Wiecie, w świecie tym zewnętrznym, powiem, świeckim, ten świat przygotowuje się na powtórne przyjście Pana Jezusa, a ściślej mówiąc na pochwycenie Kościoła. Wiecie w jaki sposób? W taki mianowicie, że stwarza się teorie wyjaśniające nagłe zniknięcie jakiejś nieokreślonej liczby ludzi z tej ziemi. I są w sumie cztery takie kierunki, które ludzi tego świata ujmują, żeby kiedy to się wydarzy, mieli gotowe wytłumaczenie, a więcej byli zadowoleni z tego, że tutaj zostali. Nie będę ich wszystkich mówił, ale powiem tylko jedno oczekiwanie tych ludzi, jeden trend, który można streścić w czymś, w takim zdaniu, że nadchodzi nowa era i będzie transformacja, będzie przemiana. Ale zanim to nastąpi, muszą zostać złe elementy usunięte. Te złe elementy muszą zostać usunięte, a kiedy zostaną usunięte, one zostaną usunięte gdzieś w inny wymiar, to wtedy nastanie era pokoju, dobrobytu. Skąd my to znamy? I świat właśnie w taki sposób. Ale co świat chrześcijański, świat, którym głosi się słowo? Ile dzisiaj mamy wierzących, którzy żarliwie i z cierpliwością oczekują na powtórne przyjście Pana Jezusa? A dokładnie na to, co Biblia nazywa pochwyceniem czy porwaniem Kościoła. Ilu jest takich ludzi? Dzisiaj słyszałem już wiele takich nauczań i to jest bardzo szeroko na świecie rozpowszechniane, że oto my jako Kościół Boży tutaj na ziemi mamy tak działać, tak pracować, aby zaprowadzić Królestwo Boże na tej ziemi i kiedy go przygotujemy, kiedy go tu ustanowimy, to wtedy Pan Jezus będzie mógł przyjść i objąć panowanie. Czy coś takiego jest tutaj napisane w tej księdze? Wiecie, nie będę przywoływał kto i co, ale są trendy takie, które właśnie w tym kierunku idą. Więcej, mówi się o różnych rzeczach, które jeszcze dziesiątki lat będą trwały. A skutek jest taki, że nikt nie przykłada serca do tego, że Pan jest tuż, tuż. Że Jego pojawienie się jest tak bardzo blisko, że czas się wypełnia. I apostoł Paweł tutaj pisze o oczekiwaniu tej błogosławionej nadziei. Jeśli naprawdę oczekujesz. Ja zawsze mówię, to są te jakby podwójne oczekiwanie. Bo jedno oczekiwanie to jest to, że każdy z nas musi być gotowy przed obliczem Bożym stanąć, dlatego że nie znamy swojego dnia ani swojej godziny. Każdy z nas. Ale jako chrześcijanie, jako ci, którzy zostali zbawieni, mamy też to oczekiwanie i to czuwanie, o którym Pan Jezus mówił, czuwajcie i módlcie się cały czas, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. A więc Pan Jezus wzywa do czujności i do tego oczekiwania i żeby to oczekiwanie na to powtórne przyjście, czy pochwycenie Kościoła dokładniej, miało taki skutek w nas, żebyśmy mogli naprawdę stanąć przed Synem Człowieczym. Czy dzisiaj każdy z nas może śmiało stanąć przed Panem? Ja to czasami powtarzam, że w pewnym zborze tu na Śląsku bardzo gorliwie modlili się wierzący o to, żeby Pan objawił się pomiędzy nimi, żeby obecność Pańska wypełniła po prostu zbór, zgromadzenie, żeby Pan objawił się w swojej chwale i mocy. Ale wtedy przez Ducha Świętego przyszedł taki przekaz. Dzieci, nie jesteście gotowi, bo gdybym przyszedł pomiędzy was, wielu z was zginęłoby. No jakże, przecież mamy łaskę. Przecież Pan nam przebaczył grzechy. A Pan mówi, że wielu by zginęło? Wczoraj sobie czytałem ten urywek z Dziejów Apostolskich, kiedy dwoje ludzi, małżeństwo, postanowiło sprzedać swoje majątności i złożyć tą kwotę u nóg apostołów, ale wcześniej uzgodnili, że część dla siebie zachowają. I mieli do tego prawo. Tyle tylko, że kiedy przyszli, to mówili, wiecie, to jest całość. Nie będę tego czytał dokładnie, znacie historię, wiecie, co się wydarzyło. Kiedy apostoł Piotr popatrzył się na nich, dlaczego zmówiliście się, aby kusić Ducha Pańskiego? Kiedy Duch Boży jest obecny, kiedy Jego obecność się urealnia, takie rzeczy się dzieją. I wiele z tych ludzi, którzy dzisiaj mówią o sobie, że są wierzącymi, byłoby to wielką niepewnością dla nich, a również dla mnie. Dlatego, że drżę, kiedy czytam o tym, że Boża łaska wzywa mnie do tego, aby moje życie upodabniać do Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie dzieje się to przez moje własne wysiłki, moją własną mądrość, ale o to, że kiedy Duch Pański pokazuje mi na jakąś rzecz w moim życiu, to mogę robić z tym porządek, nie w ten sposób, o Panie, ja się poprawię, ale wołam, Boże, ratuj mnie od tego, wyzwól mnie od tego. Wiele razy już musiałem wołać, Panie Boże, ja sobie nie daję rady, pomóż mi. I to właśnie Bóg uzdalniał mnie, kiedy po czasie widziałem faktycznie, Pan dał mi wolność w tej dziedzinie, Pan dał mi wolność w tej dziedzinie. Ale to się nie stało automatycznie tylko dlatego, że jestem wierzący, że narodziłem się kiedyś tam na nowo. Ale kiedy spotykam na drodze mojego życia pokuszenia, spotykam się z tymi wszystkimi rzeczami, które diabeł, ciało, świat, szatan przynosi i teraz widzę reakcję tej mojej cielesności na to wszystko. W jaki sposób ja reaguję? W którym miejscu jestem? Czy w moim sercu jest to Królestwo Boże na pierwszym miejscu, czy też raczej skłaniam się do tych rzeczy, które z tego świata pochodzą? I wtedy przychodzi to otrzeźwienie moje, Boże, dokąd ja idę, dokąd ja zmierzam? Panie, pomóż mi. Ja nie mogę tak iść. Ja nie mogę tak iść. Efezjan 4, apostoł Paweł tutaj daje takie zalecenie i kiedyś już to mówiłem. Przeczytajmy ten 4 rozdział od 17 do 24. On tutaj wcześniej mówi o Kościele, o roli służb w Kościele, jak ten Kościół ma wyglądać, a teraz od 17 wiersza użył tu takich dziwnych i takich mocnych słów. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują, w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To więc mówię i zaklinam na Pana. Czy w codziennym naszym używaniu słów używamy takich sformułowań? Zaklinam Cię? Niesamowita waga tego słowa. Jakby zwrócenie uwagi, że nie ma innej możliwości. Nie możesz iść w tym kierunku. Zaklinam Cię na Pana, abyś już więcej nie szedł w tej kierunku jak poganie, ale abyś miał odnowione serce, odnowiony umysł. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali. To właśnie ta łaska Boża, która poucza, naucza nas. W Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I teraz zewleczcie. Dla mnie to jest niesamowicie dynamiczne słowo. To nie jest tak po prostu zdjąć ubranie. To jest zedrzeć, zerwać z pasją, wręcz z jakąś nienawiścią, złością. Zewleczcie to brudne, to nieczyste. Właśnie taka brudna i nieczysta jest szata człowieka, który chodzi na tej ziemi i brudzi się, kala się w tym wszystkim, co jest na świecie. Biblia mówi, że cały świat tkwi w złym, a ludzie mówią, że są dobrzy. Współczesny humanizm mówi, ludzie są dobrzy, tylko okoliczności nie takie. Tak? To zmieńmy okoliczności, a wszystko będzie dobrze. Tak? Nie, nie, Boże Słowo mówi, może moje serce się musi zmienić, a wtedy nieważne są okoliczności. W wojsku była taka moda, nie wiem, czy dzisiaj jest, tak zwana fala. Jeden, który już osiągnął jakiś tam czas w stażu, już był stary, prawda, i mógł teraz kotów gonić. No, mój czas też przyszedł, żeby być na tej fali, no to teraz można kotów gonić, nie? A ja mówię, chłopaki, róbcie co chcecie, ale ja kotów gonił nie będę. Kiedyś musi być koniec temu wszystkiemu. Ktoś musi skończyć. I to właśnie to zewlekanie się tego starego człowieka. Biblia mówi, że to Pan za nas nie uczyni. Zostaliśmy zbawieni darmo z łaski. Pan oczyścił nasze serce. A teraz mamy iść za Jezusem, mamy Go naśladować. I na tej drodze zaczyna wychodzić, co tak naprawdę mieszka we mnie, w nas, w Tobie. I co z tym zrobisz, jak zareagujesz. Kiedy Jezus mówił do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, chcę zwrócić uwagę, do tych, którzy w Niego uwierzyli. Dzisiaj powiedzieliśmy, którzy zostali właśnie zbawieni. Powiedział do nich to jedno słóweczko takie, jeśli. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. Dlaczego wytrwacie w słowie moim? Bo Pan Jezus mówił o konkretnych rzeczach. I teraz, żeby się do tego zastosować, to spotykamy się z opozycją, z walką. A ta pierwsza opozycja jest w nas samych, w naszym własnym sercu. Serce, które nie chce się poddać. Chce zawsze być pierwsze, chce zawsze mieć rację. Kiedy Krzysiu mówił o tym odpocznieniu w Panu, że Pan daje ukojenie, to tak sobie pomyślałem, że człowiek, który zawsze chce nad wszystkim panować, nie może doznać ukojenia. Że dla człowieka, który chce mieć zawsze we wszystkim rację, on nigdy nie będzie w stanie tak zupełnie puścić wszystkiego, oddać Panu. On będzie chciał nad tym panować, a to będzie rodziło frustrację i brak pokoju. A Pan Jezus daje pokój właśnie przez to. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, że ja się poddaję. Pan Jezus się poddał Ojcu. Ojcze, nie to, co moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Nie to, czego ja pragnę, ale to, co Ty pragniesz. A więc zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem. Nieczęsto na ten temat mówimy. Nieczęsto na ten temat między sobą rozmawiamy. Bracie, ile masz jeszcze problemów ze starym człowiekiem? A tak, on już tam na krzyżu wisi. No tak, wisi, ale praktycznie, jak on wisi w moim życiu, w mojej codzienności? Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. To jest Boża rada dla nas. Nie możesz zewlekać ze siebie starego człowieka, jeśli twój umysł nie zostanie odnowiony przez Słowo Boże. Rzymian tam 12 rozdział, pierwsze wiersze. Odnowiony umysł, i dopiero teraz mamy znowu następną rzecz. A obleczcie się w nowego. Obleczcie się w nowego. Obleczcie się w nowego, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przyobleczcie się w nowego. Przyobleczcie się w nowego. Jan Chrzciciel głosił taką twardą naukę, prawda? On głosił chrzest upamiętania, ale w pewnym momencie zauważył ludzi, którzy przychodzili do chrztu. Jednymi słowy powiadali: my też jesteśmy, my też należymy do tych, którzy się Bogu chcą podobać. Ale w ich życiu było coś, co Jan Chrzciciel widział, że nie licuje z tym, że oni przyjmą chrzest. I woła do nich: plemię żmijowe, któż was ostrzegł przyszłym gniewem? Wydawajcie owoce godne upamiętania. Wydawajcie owoce godne upamiętania. Nie wystarczy zrobić pobożny gest, zajść do kościółka, pomodlić się, zaśpiewać i pomyśleć czasem o Bożym Słowie. Nie wystarczy. Biblia mówi: wydawajcie owoce godne upamiętania. Kiedy Pan Jezus żegnał się z uczniami, to też dał takie kryterium i mówi: po owocach poznacie ich. Apostoł Jakub powiada: nie może dobre drzewo przynosić złych owoców, ani złe drzewo przynosić dobrych owoców, dlatego że to jest przeciw naturze. A więc jeśli jesteśmy zrodzeni z Ducha, jeżeli mamy łaskę Bożą i dajemy się prowadzić, nauczać tej łasce Bożej, to będziemy jedno robić. Będziemy zewlekać każdy dzień starego człowieka i przyoblekać się w tego nowego, który jest w bliskości Pana, któremu podobają się Boże drogi. I tutaj od 25 dalej możemy sobie to przestudiować później. Jest wiele, wiele zaleceń, które Słowo Boże nam mówi. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, i wiele, wiele innych. I to jest ten elementarz chrześcijanina. Panie, w którym miejscu, czego mi jeszcze brakuje? Czy ten materiał do ozdobienia tej świątyni jest właściwie przygotowany, czy jest wykorzystany? W pierwszym Janie 3, 3 apostoł Jan mówi o ludziach, którzy mają nadzieję w Chrystusie na objawienie się Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy to czytamy, to mówi tutaj taki zwrot. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. To jest działanie w łasce Bożej. To jest szukanie Bożych rzeczy. Oczyszcza się, jak on jest czysty. Idzie i szuka tych rzeczy, które są czyste. W objawieniu Jana Pan Jezus, kiedy do zborów się tam odnosi, to jak refren powtarza się to zdanie. Zwycięzcy pozwolę. Zwycięzca zasiądzie na tronie moim. A jeżeli zwycięzca, to znaczy, że miał z czymś do czynienia, miał z jakimś bojem, z jakąś walką do czynienia. Kiedy apostoł Paweł kończy swoją pielgrzymkę i mówi, czas rozstania mego z życiem nadszedł, mówi piękne wyznanie i wyznanie, które polegało na prawdzie, które było rzeczywiste. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Bój bojowałem, dobry bój bojowałem. Tymoteuszowi Paweł pisze, bojuj dobry bój. Bacz, od kogoś się tego nauczył. Idź za tym, idź i bojuj dobry bój. A więc Słowo Boże naucza nas, ta łaska Boża naucza nas, że darowane nam zostało zbawienie, ale też, że Pan chce pracować w naszym życiu, że On chce dokonywać rzeczy. To nie oznacza, że zbawiony człowiek już jakby kwalifikuje się i wszystko jest w jego życiu w porządku. Nasz duch został zbawiony, ale nasza dusza jest zbawiana, w procesie zbawienia tutaj na tej ziemi i Pan nas przekształtowuje. Apostoł Paweł mówi, nie jakobym już był doskonały albo już to osiągnął, ale idę w tym kierunku, żeby się podobać Panu. I kiedy Jan pisze, że zobaczymy go takim, jakim jest i staniemy się do niego podobni, to już jest ten efekt końcowy. Właśnie tej pracy, łaski i Ducha Świętego. I apostoł Piotr również mówi, że ten, który rozpoczął to dobre dzieło w was, tak go pozostawi. Nie, on go również dokończy. To jest Boże dzieło, Boża łaska. Jest tylko jedno pytanie. Czy współpracujesz z tą łaską? Czy idziesz w tym kierunku, żeby naprawdę Boże cechy, Bożego charakteru były w tobie? Żeby coraz więcej tego, co ten świat niesie, przynosi coraz różnych nowych trendów, nowych propozycji. Czy jesteś tym, który mówi, tata powiedział? Ojciec powiedział, nawet jeśli pewnych rzeczy nie rozumiem, ale mój ojciec rozumie, on wie, on jest poza czasem i przestrzenią, on jest we wieczności i do tej wieczności on mnie wzywa. I chcę, abym w tym doczesnym świecie, w tym moim doczesnym ciele tutaj żył tak, jak jemu się to podoba. On też nam do tego daje siłę, on nas też uzdolni, ale cały sekret tkwi w tym, żeby być blisko Niego, żeby szukać Jego oblicza, żeby spotykać się z Nim osobiście. Wtedy Pan będzie nam pokazywał, objawiał pewne rzeczy, tajemnice nawet. Cudowne Boże Słowo będzie przynosiło wolność do nas i wtedy z apostołem Pawłem będę mógł powiedzieć, jestem powołany do wolności, ale do wolności w Duchu Świętym, do wolności od grzechu, do wolności od mnie samego. Do wolności od tego, żebym ja decydował na rzecz tego, żeby Pan to decydował w moim życiu. Jeśli ktoś sobie myśli inaczej, myśli panować, niech to robi. Jeśli kto chce we własny sposób kierować swoim życiem, niech to robi. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusi. W ostatnim rozdziale objawienia Jana czytamy, kto grzeszy, niech nadal grzeszy. Kto jest brudny, niech się nadal brudzi, proszę bardzo. Ale kto święty, niech się nadal uświęca. Wszystko zależy od tego, dokąd zmierzasz, dokąd chcesz dojść. Jeżeli chcesz dojść do chwały, to kto święty i czysty, niech się nadal uświęca, niech się nadal oczyszcza. Dana nam jest łaska ku temu, abyśmy żyli i podobali się Panu. I wierzę, że tylko Duch Boży może Tobie i mnie objawić, co i jaka dziedzina wymaga tej Bożej korekty. Dzisiaj Pan mówi w taki łagodny, cichy sposób. Mówi do Twojego serca. Ale kiedy minie czas, nie chciałbym być tym, który nadaremno Bożą łaskę przyjmuje. Apostoł Paweł mówił o tej ziemi, która przyjmuje ten deszcz wczesny i późny, ale nie wydaje plonów. Że taka ziemia jest bliska spalenia. I takim jest człowiek, który, do którego dociera Boże Słowo, ale on go nie przyjmuje. Ale on nie pozwala, żeby to Słowo działało w nim. Każdy z nas dzisiaj decyduje. I niech Boża łaska, która została nam objawiona w Chrystusie Jezusie, abyśmy byli zbawieni, ta sama Boża łaska niech stanie się naszym nauczycielem w naszym codziennym życiu. Odnośnie naszego sposobu myślenia, sposobu działania, zachowania, reakcji. To wszystko mamy w Bożym Słowie. Wiecie, jak tak wiele mam jeszcze do zrobienia. W tym sensie, żeby Panie powiedzieć, Panie, pomóż mi. Widzę tak wiele rzeczy, które muszą ulec przemianie. I niech Bożej łasce poszczęści się w moim i w Twoim sercu. Amen.